Dzień dobry. Dziś początek Igrzysk Paraolimpijskich, czyli kolejne półtora tygodnia wielkich emocji sportowych dla wszystkich fanów. W studiu Miłosz Szal, czyli były fizjoterapeuta kadry paraolimpijskich, lekkoatletów konkretnie z Tokio w 2021 roku.
Dzień dobry.
Panie Miłoszu, zacznijmy od tego, kim jest paraolimpijczyk?
Paraolimpijczyk jest sportowcem. Sportowcem, który niestety dźwiga ze sobą bagaż doświadczeń, który miał w życiu trudniejsze chwile i stara się z nich pozbierać, stara się wrócić do normalnego życia i myślę, że ten sport daje mu tę możliwość.
Zastanawiam się, jakie dysfunkcje, jakie niepełnosprawności kwalifikują kogoś do startu właśnie w paraolimpiadzie, a nie w olimpiadzie. Bo na przykład, nie wiem, brak wzroku na jedno oko wydawałoby się, że mógłby już być pozycją, która kwalifikuje właśnie do paraolimpiady. A tu proszę, siostry kałuckie, które nie widzą rzeczywiście prawie w 100% na jedno oko, jedna i druga, startują w Igrzyskach Olimpijskich i to z takim powodzeniem. Więc gdzie jest ta granica?
To jest trudne pytanie. Nie ma nic przeciwko temu, żeby zawodnicy niepełnosprawni startowali w Igrzyskach Olimpijskich. Tu często weryfikacją jest poziom sportowy. Niestety są też przypadki, to jest kolejna kontrowersyjna rzecz. Są też przypadki zawodników, którzy chcieliby startować w Igrzyskach Olimpijskich, ale ze względów kwalifikacyjnych nie mają takich możliwości i tutaj trzeba by przytoczyć osoby biegające przykładowo, tudzież skaczące o protezach, które są traktowane niejako jako doping technologiczny, ponieważ da się przy nich pracować mechanicznie. Nie są utożsamiane z pracą mięśniową i nie do końca Komitet Olimpijski daje na to przyzwolenie.
Już się powoli myśli o to, żeby może w przyszłości były takie igrzyska, na których osobno będą startowali ludzie, którzy właśnie mają jakieś umocnienia technologiczne albo jakieś zmiany wprowadzone genetyczne. To jest pieśń przyszłości, ale kto wie, może właśnie paraolimpijczycy będą święcili triumfy na takich igrzyskach.
Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, natomiast faktem jest, że trzeba patrzeć w przyszłość, trzeba oceniać naszą rzeczywistość miarem tego, co chcemy osiągnąć, a nie tego, co mamy. I trzymam kciuki, aby rozwój tutaj pozwolił osobom, które mają większe ambicje na to, żeby doszło do stworzenia takich wydarzeń.
Czyli z tego, co pan powiedział, ja wnioskuję również, że paraolimpijczycy mogliby pobić olimpijczyków w niektórych dziedzinach.
To są daleko idące wnioski. Nie odpowiem na to pytanie. Nie chciałbym tutaj stworzyć burzy medialnej. Ale są ku temu przesłanki.
No właśnie, zwłaszcza, że są takie wyniki, którym naprawdę niedużo brakuje, bo jeśli chodzi o na przykład rekord mężczyzn w 100 metrach motylkiem, to jest właśnie rekord pobity w Tokio przez Caleba Dressela, 49,45 sekund, a paraolimpiada 53 sekundy, nieco ponad. To jest 4 sekundy różnicy i myślę, że śmiało paraolimpijczyk mógłby startować na olimpiadzie, albo na przykład kobiety. Dla mnie to jest fascynujące absolutnie. Jeśli chodzi o maraton kobiet, 2 godziny 14 to jest rekord, a godzina 35 to jest maraton na wózku. W związku z tym chciałabym zapytać, czy z punktu widzenia fizycznego to jest rzeczywiście łatwiej wyćwiczyć jedną partię mięśni, tylko ręce, które przez godzinę 35 muszą szalonym tempem napędzać wózek niż całe ciało?
To jest pytanie bardziej do fizjologów. Należałoby takie rzeczy badać w laboratorium przy pomocy odpowiednich sprzętów, przy pomocy odpowiednich parametrów. Każdy człowiek ma inny potencjał wysiłkowy. Da się ten potencjał zmierzyć, da się go trenować, ale to ma pewne granice, więc nie traktowałbym tego w kategorii olimpijczyk, paraolimpijczyk, tylko bardziej predyspozycji personalnych.
No właśnie, ale te kategorie są jednak bardzo mocno zarysowane, bo to się nazywa przecież parasport. Każda jedna dziedzina jest parasportem, paraolimpijczyk, więc trochę trudno uniknąć tego. Ale wróćmy do samej olimpiady. Czy w Tokio wszystkie obiekty były dostosowane do wszelakich potrzeb?
Nie pamiętam, aby były jakieś zastrzeżenia, jeżeli chodzi o dostępność, inkluzywność obiektów. były potknięcia ze strony japońskiej federacji, która to organizowała. Było kilka niedociągnięć związanych chociażby z transportem, związanych z organizacją ruchu. Pamiętam taką historię z moim serdecznym kolegą Michałem Derusem, który zresztą zaraz będzie startował na igrzyskach w Paryżu. W Tokio zdobył srebrny medal. Szykowaliśmy się do startu na 100 metrów. Są takie specyficzne restrykcje. Aby wystartować w danym konkursie, należy odpowiednio wcześniej zgłosić się do tak zwanego call roomu. Tam przebiegają wszystkie weryfikacje, tam przebiega ostateczne decydowanie, kto jest w stanie wystartować, czy spełnia kryteria i tak dalej. I zawodnik musi odczekać odpowiedni czas przed występem na tartanie, na bieżni. I pojechaliśmy z Michałem na stadion z zapasem około 3 godzin, aby się wcześniej rozgrzać, spokojnie pochodzić, przystosować się do temperatury i tak dalej. A finalnie dojechaliśmy na ten stadion praktycznie 20 minut przed ostatecznym wejściem do wspomnianego call roomu, więc przez jakieś problemy na trasie, przez to, że kierowca był niekompetentny, że autobusy jeździły ze średnią regularnością, praktycznie się minęliśmy z walką o medal, który udało się finalnie uzyskać.
Czyli potwierdza pan te problemy, które zresztą przy okazji Paryża również się pojawiały, że te niedociągnięcia z tyłu są rzeczywiście dosyć spore, które pewnie też wytrącają sportowców z równowagi. Paraolimpijczycy polscy zdobyli w Londynie w 2012 36 medali, 39 w Rio, 24 w Tokio. W tym 2016 byliśmy 10. krajem w klasyfikacji. Regularnie zdobywamy więcej medali na igrzyskach paraolimpijskich niż olimpijskich. Może my powinniśmy właśnie w tych sportowców inwestować?
To nie do końca jest fair stwierdzenie. Rzeczywiście jest tak, że zdobywamy więcej medali w igrzyskach paraolimpijskich, ale trzeba wziąć pod uwagę, że też jest więcej możliwości, ponieważ wspominając przed chwilą omawiany bieg na 100 metrów, w kategorii olimpijskiej w przypadku mężczyzn jest jeden taki bieg. Do finału jest w stanie dostać się 8 zawodników. W przypadku igrzysk paraolimpijskich jest kilka biegów na 100 metrów, w których można zdobyć medal. To jest uzależnione od tak zwanych klasyfikacji. Są osoby przykładowo biegające o protezach, są osoby niewidome, są osoby z porażeniem mózgowym, które występują w osobnych kategoriach i każda z tych osób ma szansę zdobyć medal w swojej kategorii, więc należałoby tutaj po prostu też uwzględnić te mnożniki. Oczywiście różni się to ilością konkurencji, ilością zawodników.
22 dyscypliny teraz w Paryżu kontra 33 na olimpiadzie.
Dokładnie.
A medali 350 około na olimpiadzie i 550 mniej więcej na paraolimpiadzie, więc rzeczywiście różnica jest dosyć spora. Czy paraolimpijczycy czują, że mają więcej do udowodnienia?
To jest bardzo personalne pytanie. Należałoby spytać każdego zawodnika po kolei, jak on podchodzi do tej sprawy. To już rozbija się o kwestie socjologiczne, o kwestie psychologiczne. Pracując w tym środowisku przez wiele lat, jest to środowisko, trzeba wspomnieć, dość hermetyczne, zauważyłem, że wiele osób jest pogodzonych ze swoją niepełnosprawnością, prowadzi normalne życie, pracuje, rozwija się, nie ma z tego tytułu żadnych problemów, ale wielu zawodników cały czas toczy walkę. Toczy walkę o pewność siebie, toczy walkę o równouprawnienie w społeczeństwie. To już są trudne tematy.
I co robi fizjoterapeuta podczas takich igrzysk? Towarzyszy cały dzień jednemu zawodnikowi? Przecież nie ma was tam wielu.
Tak by wyglądała utopia. Niestety realia są nieco inne. Powołam się na swoje doświadczenia. Przykładowo w Tokio pod moją opieką znajdowało się około 12 zawodników. Do tego jeszcze pełniłem w konkretne dni dyżury, kiedy każdy zawodnik z tak naprawdę całej reprezentacji paraolimpijskiej mógł do mnie podczas tego dyżuru przyjść na terapię. Było nas tam w sztabie medycznym, w misji medycznej fizjoterapeutów bodajże 8, jeżeli mnie pamięć nie myli, i 3 lekarzy. Więc na skład zawodniczy, który wynosił około 80 osób, myślę, że to było w miarę okej. Bazując na wcześniejszych doświadczeniach, na zgrupowaniach, których odbyłem dziesiątki podczas swojej pracy jako fizjoterapeuta kadry narodowej, wiem, że na jednego terapeutę 10 zawodników to jest okej. W normalnych warunkach, kiedy wszystko by szło idealnie, byłoby to zawodników 5, bo wtedy da się poświęcić im wystarczającą ilość czasu.
Zdarzało się, że nie wiedziałeś już, co zrobić, jak zaradzić jakiemuś problemowi?
Rzadko się tak działo. Gdy pojawiały się wątpliwości, od razu konsultowaliśmy to z moim serdecznym kolegą, lekarzem medycyny sportowej, ortopedą Jackiem, który też obsługiwał USG. Mieliśmy tak naprawdę całkiem nieźle zaplanowane te rozwiązania medyczne. W razie konieczności była wprowadzona farmakologia. Jeżeli udało się pracować zachowawczo i doprowadzić zawodnika do takiego stanu, aby na starcie mógł być w pełni gotowy, tej farmakologii się unikało.
Czyli czasami jakieś leki też są podawane?
Zdarza się tak. To jest w sporcie normalne, bo niekiedy to jest walka z czasem. Walka, która jest bardzo nie fair, ponieważ zawodnik przygotowuje się do danego wydarzenia takiego, jak chociażby są Igrzyska Paraolimpijskie, 4 lata. W przypadku Tokio to się troszkę przesunęło, bo ze względów covidowych było to 5 lat. I się okazuje, że dzień czy 2 dni przed startem ma problemy zdrowotne, które mogą go wyłączyć z walki o medal. Więc tutaj trzeba często zastosować środki dość radykalne.
Czy w Komitecie Paraolimpijskim również zdarzały się takie problemy, że nie można było zabrać fizjoterapeuty, że brakowało lekarzy, bo ktoś zabrał kolegę, koleżankę do Tokio albo współmałżonka?
Nie pamiętam takiej sytuacji. Były jasno określone zasady kwalifikacji na tak zwane docelowe imprezy. Były oficjalne powołania. Każdy wiedział, jakie są warunki do spełnienia. Przykładowo na Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio było powiedziane, że z sekcji lekkoatletycznej, w której ja pracowałem, pojedzie fizjoterapeutów 4. Tak też finalnie się stało. Wcześniej podczas Mistrzostw Świata w Dubaju było to fizjoterapeutów 3. Też tylu pojechało.
Czyli sytuacja się poprawia, innymi słowy. W tym roku będzie o 25% więcej delegacji na Igrzyskach Olimpijskich niż w Atenach w 2004. To jest bardzo duży wzrost, skok. Czy to oznacza, że więcej osób chce się zajmować parasportem?
Na pewno jest to kierunek, który staje się bardziej przystępny, bardziej popularny. Mogę powiedzieć, że to dojrzewało na moich oczach. Ja dołączyłem do kadry paraolimpijskiej po Igrzyskach w Rio, dokładnie pod koniec 2017 roku, na przełomie z 2018 rokiem. I to był moment boomu dla tego sportu. Pojechaliśmy wówczas na Mistrzostwa Europy do Berlina, gdzie nasi sportowcy zdobyli rekordową ilość medali. Zdominowaliśmy tak naprawdę klasyfikację, zdominowaliśmy Europę. Obiło się to szerokim echem po środowisku sportowym i medialnie, i politycznie. Zostaliśmy wówczas zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z ministrem sportu. To był moment, w którym myślę, że doceniono paraolimpijczyków.
Doceniajcie Państwo również przez Igrzyska Olimpijskie, które potrwają aż do 8 września. Można je oglądać również po raz pierwszy w historii w całości online na kanałach paraolimpijskich Igrzysk w sieci. Miłosz Szel, były fizjoterapeuta kadry paraolimpijskiej z Tokio. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję uprzejmie.
Dobrego dnia i dużo emocji sportowych.